Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Stawka jest wysoka. Drodzy, bieg jest jedną z najstarszych form ruchu człowieka. Biegaliśmy już bardzo dawno. Od wieku w wielu cywilizacjach istniało współzawodnictwo w biegach wytrzymałościowych. I to nie tylko ścigali się mężczyźni, ale ścigały się również kobiety. Sztafety długodystansowe w państwie Inków utrzymywały łączność między ważnymi centrami w państwie. Kurierzy pokonywali dystans ponad 100 km dziennie, biegnąc z wiadomością i tę wiadomość przynosząc. Od pierwszych Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w 776 roku przed naszą erą w Grecji, w rywalizacji sportowej na pierwszy plan właśnie wyłaniał się bieg, w którym rywalizowali ludzie. I pierwszy taki bieg odbył się na dystansie 200 metrów. A później powiększano ten dystans i biegano na 4 kilometry. Jednak to nic w porównaniu z maratonem. A nazwa maraton pochodzi od greckiego miasta Maraton. Według Herodota po zwycięskiej dla Greków w bitwie z Persami pod właśnie Maratonem w 490 roku przed naszą erą armia perska wsiadła na swoje okręty i wyruszyła ku bezbronnym Atenom. I widząc to, żołnierze, którzy zwyciężyli w tej bitwie, żołnierze greccy, co sił w nogach biegli, żeby ratować Ateny i właściwie przybyli na miejsce w tym samym czasie, co ich nieprzyjaciele na okrętach. Dystans około 40 kilometrów. Legenda mówi o Filipidesie, który przybiegł, przekazał wiadomość o zwycięstwie i o nadchodzących wrogach, i przekazawszy tę wiadomość, zmarł. Apostoł Paweł, pisząc do wierzących w Koryncie, użył właśnie takiej ilustracji, przyrównując życie chrześcijańskie do biegu, do wyścigu. Czy nie wiecie, pisze Paweł, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje. Ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Aby wygrać bieg, sportowiec musiał intensywnie trenować. I widzimy to w tej ilustracji, którą posługuje się Paweł. Sportowiec wyrzekał się wielu rzeczy po to, by wygrać i zdobyć wieniec laurowy. Nagrodę wszak bardzo symboliczną, o znikomej wartości pieniężnej. Tymczasem chrześcijanin walczy o niewyobrażalnie wyższą stawkę. Stawką jest życie wieczne, uczy nas Słowo Boże. Uderzająca w słowach apostoła Pawła jest świadomość ceny, jaką trzeba ponieść, aby wygrać, aby dobiec do mety. Jeżeli chcesz wygrać bieg, nie powinieneś oglądać się za siebie. Nie powinieneś oglądać się na innych, że może przestali biec albo biegną wolniej. Zmierzaj do celu, którym jest meta. Bądź gotowy ponieść wszelkie wyrzeczenia. I apostoł Paweł zwraca naszą uwagę na kolejne ważne prawdy. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Wszyscy ten sam napój duchowy pili. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to się stało dla nas wzorem ostrzegającym nas. Jako dzieci Boże wszyscy otrzymaliśmy równą szansę. Byliśmy i jesteśmy karmieni tym samym pokarmem. Byliśmy, jesteśmy pojeni tym samym napojem. Jest z nami ten, który nas wspiera. Towarzyszy nam przez cały nasz bieg, służąc pomocą. A jednak jedni osiągają metę, a inni nigdy jej nie osiągną. Czy to nie dziwne? Apostoł Paweł daje nam przykład, na którym możemy i powinniśmy się uczyć. Opowiada o wędrówce Izraela z Egiptu do obiecanej ziemi, Kanaanu. Gdybyśmy mieli posłużyć się tym językiem dzisiejszego kazania, to był właśnie ich bieg. Wystartowali z Egiptu, zmierzając do Kanaanu. A jednak tylko niewielu, a żeby być tak naprawdę precyzyjnym, tylko dwóch z nich osiągnęło metę. A to z kolei zatrważające, prawda? Apostoł Paweł mówi wprost, to jest dla nas nauką, lekcją, dzięki której możemy pominąć te błędy w swoim życiu i ich nie popełniać. Wszyscy mamy równe szanse. Można wystartować w wyścigu i nigdy go nie ukończyć. Start wyścigu nie jest nagradzany. Nagrodę otrzymuje ten, kto osiąga metę. Czy wiemy, dlaczego zdecydowana większość narodu izraelskiego nie osiągnęła nigdy mety? Wyruszywszy z Egiptu, chwała Bogu, Słowo Boże uczy nas i pokazuje nam, jakie były główne powody. Przeczytajmy kolejne słowa. Stało się to dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Bierzemy udział w wyjątkowym biegu. U kresu wieków. Możemy i powinniśmy uczyć się na ich błędach, aby dobiec do celu i osiągnąć metę. Co osłabiło naród izraelski, że nie dotarli do Kanaanu, że nie ukończyli biegu? Pięć rzeczy, które wymienił w tym fragmencie apostoł Paweł. Pożądanie złych rzeczy, po pierwsze. Po drugie, bałwochwalstwo. Po trzecie, wszeteczeństwo. Po czwarte, kuszenie Pana. I po piąte, szemranie. Pięć rzeczy, które osłabiło Izraelitów i spowodowało, że nigdy nie osiągnęli celu. Z jakimi konkretnymi wydarzeniami wiązały się poszczególny grzech, poszczególne wydarzenia? Po pierwsze, tym, co osłabiło Izraelitów tak, że nie osiągnęli swojej mety, było pożądanie złych, niewłaściwych rzeczy. I do jakich to wydarzeń odnosi się apostoł Paweł, pisząc do wierzących w Koryncie? Odnosi się tutaj do wydarzenia, które miało miejsce po tym, jak Izraelici wyruszyli spod góry Synaj, zaraz po tym, jak otrzymali prawo, przykazania, aby żyć zgodnie z nimi. Kiedy Bóg karmił ich na pustyni w nadprzyrodzony sposób manną, zaczęli narzekać, wspominając dawne życie sprzed uwolnienia. Cebulę tam jadaliśmy i inne takie zdrowe warzywa. I to było naprawdę niesamowite i myślę przykre doświadczenie w uszach Mojżesza i ludzi prawdziwie pobożnych, że ci ludzie wyprowadzeni z niewoli w tak niezwykły sposób zatęsknili za dawnym życiem. Ta historia uczy nas, że tym, co osłabi nas w wyścigu tak, że nie osiągniemy swojej mety, jest odwracanie się do tyłu. Jest z nostalgią wspominanie starego grzesznego życia. Jest w końcu powrót do tego życia i życie świeckim stylem życia na co dzień. Po drugie, tym, co osłabiło Izraelitów tak, że nie osiągnęli swojej mety, było bałwochwalstwo. A my powiemy, och, to jest coś, co nam absolutnie w żadnym razie nie grozi. Izrael, zanim opuścił Egipt, widział, jak Bóg w nadzwyczajny sposób poprzez 10 plag osądził martwe bóstwa, będące wymysłem ludzkiego umysłu, bóstwa egipskie. A potem prowadził ich w sposób niezwykły do ziemi obiecanej. I po około 90 dniach wędrówki, 90 dni od tych niezwykłych wydarzeń, Bóg wezwał Mojżesza na górę, syna, i powiedział: nadam ci przykazania i prawo, żebyś dał go ludowi. Mojżesza nie było 40 dni, ale to wystarczyło, aby odwrócić się od żywego Boga ku wytworowi własnego umysłu i własnych rąk. Odwrócili się więc od Boga, który wyprowadził ich wyciągniętą ręką z Egiptu, a zwrócili się ku wytworowi własnego umysłu. Chcieli mieć Boga, którego mogliby nosić wszędzie tam, dokąd chcieliby pójść, i On byłby z nimi i byłby w ich ręku, w ich garści. To bałwochwalstwo było wynikiem więc pychy i próżności tych ludzi. Tym, co osłabi ciebie w wyścigu, którym biegniesz, tak, że nie osiągniesz mety, jest twoja własna pycha i arogancja. Jeżeli nie będziesz uświęcał tej sfery swojego życia, ona odwróci się od Boga żywego ku czczym urojeniom, filozofiom i różnego rodzaju rzeczom, którymi zastąpisz sobie żywego Boga. Po trzecie, tym, co osłabiło Izraelitów tak, że nie osiągnęli mety, do której zmierzali, było wszeteczeństwo. A wszeteczeństwo to wszelki grzech natury seksualnej. I w tym przypadku apostoł Paweł miał na myśli nierząd sakralny, w którym Izraelici uwikłali się z Moabitkami za sprawą proroka Bileama. Moabici, nie wiedząc, jak pokonać lud Boży, jak ich zatrzymać w ich wędrówce, zwrócili się o pomoc do Bileama, a ten dał im wskazówkę, podpowiedź. Zaproście ich na swoje święto. Zaproście, by w nim uczestniczyli, ale to święto było powiązane z nierządem sakralnym, z prostytucją. I tak uwikłał się lud Boży we wszeteczeństwo. Tym, co osłabi ciebie w wyścigu, którym biegniesz, tak, że nie osiągniesz mety, jest wszeteczeństwo na dwóch płaszczyznach. Fizyczne i duchowe. Najpierw powiedzmy o fizycznym. Szczególne zagrożenie dla chrześcijanina to grzech natury seksualnej. Współcześnie narzędziem tego grzechu może być na przykład internet z ogólnie dostępną pornografią. Są luźne i niezobowiązujące związki, niejednokrotnie poprzedzające związek małżeński. To jest wszeteczeństwo, z którym najczęściej spotykamy się również w kręgach chrześcijańskich. Ale również jest wszeteczeństwo duchowe, które jest pójściem na kompromis w kwestiach wiary, przyjęciem innej Ewangelii od tej objawionej na kartach Pisma Świętego. I w przypadku Izraelitów to było połączone ze sobą. I to często idzie w parze. Jeżeli pokładasz ufność w nieprawdziwej Ewangelii, jednym z takich owoców jest grzech w przestrzeni seksualnej. Po czwarte, tym, co osłabiło Izraelitów, tak, że nie osiągnęli swojej mety, było kuszenie Pana. I o czym tutaj mówi apostoł Paweł? Było to mówienie, że Bóg wyprowadził nas z Egiptu po to, byśmy pomarli na tej pustyni. To było zarzucanie Bogu czegoś, z czym On nie miał w ogóle nic wspólnego, i to nie było Jego zamysłem. To takie przyciąganie liny z Bogiem. To takie przesuwanie granicy, to takie wykłócanie się, czy mówienie prost Bogu w oczy rzeczy przykrych, nieprawdziwych. Tym, co osłabi ciebie, Wyścigu, którym bierzesz tak, że nie osiągniesz mety, jest bezmyślne mówienie przeciw Bogu, zarzucanie Mu rzeczy, z którymi nie ma nic wspólnego, zarzucanie Mu złej woli, to jest niewiara. Bóg obmyślił prosty plan zbawienia. Wdrożył go w życie. Jego Syn Jezus Chrystus dał dowód swojej miłości do nas, umierając za nas na krzyżu. Niech to będzie wiadome raz na zawsze, że jedyną osobą, która może i chce nas uratować, jest Bóg wraz z Synem Jezusem Chrystusem i dziełem Ducha Świętego. I w końcu po piąte, tym, co osłabiło Izraelitów tak, że nie osiągnęli swojej mety, było szemranie. O czym Paweł tutaj mówi? Wspomina wydarzenie związane z powrotem 12 wywiadowców z Kanaanu. Mieli opowiedzieć, jaka to jest ziemia. I na podstawie tego Izrael miał wejść do tej ziemi obiecanej. Ale 10 z nich powiedziało, ziemia to podła. Ziemia, w tej ziemi mieszka wielu wrogów, których nigdy nie pokonamy. A jedynie 2 powiedziało, to ziemia wspaniała. A jeżeli Pan będzie z nami, zdobędziemy ją. Tych 10 mężów, którzy rozpuszczali złe wieści, zniechęcające lud, przepełniające lud strachem i niewiarą, pomarło z ręki Pana, tak jak zapowiedział. Tym, co osłabi ciebie w wyścigu, w którym biegniesz tak, że nie osiągniesz mety, jest buntowanie się przeciwko Bogu. Jest zmienianie kierunku wyznaczonego przez Niego i odwracanie ludzi od tego, dokąd chce prowadzić ich Bóg. A co zrobić, aby w wyścigu nie opaść sił w takim razie? 6 rzeczy na tle tego, o czym mówiłem wcześniej. Nie odwracaj się wstecz. Za czym tęsknisz? Przypomnij sobie, jakie życie prowadziłeś wcześniej. Niech ci przypomni twój znajomy, twój przyjaciel. Raz na zawsze porzuć świeckie życie i żyj z Bogiem. Po drugie, wyznaj Jezusa Chrystusa swoim Panem, swoim Zbawicielem i naprawdę oddaj Mu prawo do swojego życia. Po trzecie, w modlitwie powiesz Bogu swoją seksualność. Dzięki Duchowi Świętemu możesz być wstrzemięźliwy i niewinny na płaszczyźnie tak czynów, jak i myśli. Po czwarte, połóż nadzieję swoją w Ewangelii zapisanej na kartach Pisma Świętego i tylko w niej. Kiedy sprawdziłeś, w co wierzysz ostatnio? Kiedy to zweryfikowałeś? Bo jeżeli pokładasz nadzieję w złej Ewangelii, za tym idzie pokuszenie, którego nie jesteś w stanie odeprzeć. Po piąte, uwierz, że Jezus Chrystus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On nie jest twoim wrogiem. Jednego możesz być pewien w swojej drodze, to jest mocny punkt oparcia, który ci towarzyszy. Niczym ten wóz techniczny, który jedzie obok zawodnika, są zawsze przy tobie. On jest zawsze przy tobie, gotowy podać ci wodę żywota, aby cię wzmocnić w tym wyścigu. I po szóste, nie buntuj się. Osiągniesz cel wspierany przez Pana. On jest z tobą. On jest z tobą. Przeczytajmy te słowa. Chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali, w obłoku i w morzu. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą to był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zesłały pustynie. To stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas. Dzisiaj będziemy świadkami chrztu 5 katechumenów. Mówiąc tym językiem użytym przez apostoła Pawła, zostaną ochrzczeni w Jezusa, co oznacza, że chcą przejść drogę, którą On już przeszedł. Iść pod tym samym obłokiem, przejść przez to samo morze, pokonać drogę, którą on wcześniej wyznaczył. Tak jak naród izraelski, który poszedł za Mojżeszem, szedł pod obłokiem, przeszedł za Mojżeszem przez morze, aby wejść do Kanaanu. Jest to droga Bożych przykazań, miłowania Boga z całego swego serca i tak samo bliźniego swego jak siebie samego. Jest to droga krzyża, ale też droga zmartwychwstania. I dzisiaj Słowo Boże uczy nas, co na tej drodze omijać i czego się wyrzec świadomie, aby osiągnąć cel, metę, którą przekroczył już Jezus Chrystus. Jezus Chrystus będzie wam towarzyszył w tym wyścigu. Apostoł Paweł mówi, że on towarzyszy nam cały czas. Jest skałą, z której płynie duchowa woda, abyśmy mieli siłę iść w tym wyścigu. Biegnijcie, nie odwracajcie się. Patrzcie na metę. Tę drogę pokonał już Jezus Chrystus. W 1982 roku w jednym z największych zawodów triatlonowych na świecie, nazywanym powszechnie Ironman, wzięła udział Julie Moss. Amerykańska zawodniczka do dzisiaj inspiruje młodych amatorów biegania, ponieważ podczas ostatnich metrów maratońskiego biegu, kiedy straciła już siły zupełnie, opadła z sił, może już nawet była nieświadoma po tak wielkim wysiłku, gdy upadła, czołgała się do mety, aż linię tej mety minęła. Cały świat patrzył na jej walkę, na jej wyścig, na jej bieg. I myślę, że ona przypomina nam osobę, na którą my patrzymy. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Chciałbym cię dzisiaj zachęcić, bracie i siostro, byś biegł, jeżeli przestałeś, jeżeli się zmęczyłeś. Powiem wam, ale nie mówcie nikomu, też staram się biegać. I to jest bardzo trudne doświadczenie dla mnie, żeby przebiec chociaż kilometr. No, człowiek się zaczyna dusić i ma wrażenie, że rzeczywiście zaraz spotkanie z ziemią jest nieubłagane. Ale wszyscy wiemy, że w czasie biegu przychodzi kryzys. Wszyscy wiemy, że kiedy przetrzymamy ten kryzys, będziemy biec dalej. Każdy zawodnik, który biegnie, walczy z mdłościami, walczy, nie wiem, z kolką, walczy z brakiem oddechu, walczy z osłabieniem, ale biegnie dalej i okazuje się, że można, że można. I dzisiejszy fragment wzywa nas wierzących. Jeżeli przestałeś biec i myślisz sobie, nie dobiegnę, to Jezus jest świadectwem tego, dobiegniesz. Biegnę razem z tobą, pomogę ci, nie poddawaj się, biegnij do przodu. Jeżeli upadłeś i nie masz siły powstać, to Jezus mówi, powstań. Możesz powstać i biegnij dalej. Tylko zrzuć z siebie to, co cię przygniotło. Nie powinieneś był z tym biec, nie powinieneś był po drodze brać tego na plecy. A może do tej pory stoisz jak widzowie za taśmą i patrzysz na tych, którzy biegną. To dzisiejsze słowo zwraca się do ciebie. Weź udział w tym biegu, bo stawka jest olbrzymia. Stawką jest życie wieczne. Wszyscy mamy równe szanse. Wszyscy mamy ten sam pokarm i ten sam napój i tego samego opiekuna, który biegnie z nami po drodze, abyśmy dobiegli. On jest również twoim opiekunem. On również jest twoim Zbawicielem. To dzisiejsze słowo zachęca nas. Biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Tych pięcioro katechumenów, oni wchodzą za chwilę do wody. Biegną. To nie jest koniec. To nie jest meta. Właściwie to dopiero początek. Startujecie na Bożych zasadach. Módlmy się o nich. Bez Bożej pomocy, bez wspierania się na nim nie dobiegną. Ale Jezus jest z nimi. Jezus jest z nami. Nie zawiedzie. Będziesz mógł się wesprzeć na nim i biec dalej. Amen.